Well, we better live, huh?
You sure have. If it's good enough for you all, it's good enough for us.
And if they're present, I think they're going to
do it. Wow.
Give it to Lisa.
Dear Brother Meagle, you get to present Brother Brown.
Just a little gift, Brother Brown. The children saved their pennies and nickels and
thank
slowly
you,
bought a prize.
Thank you, my little brother. Thank you, children. Sure, thank you very, very much. And God bless you. You know, Jesus said, in so much as you give unto the least of these, you have done it to me. Amen. You're the man and woman of tomorrow. If there is a tomorrow, you will be there.
Amen.
God's opinion. Thank you very much. Should I open
it? Yeah.
I think you're here.
That's the prettiest, kind of hardest of all my people. Grandfather has to get his right. Faith in the dream of nothing to be nothing to come. Isn't that true? I think you live. Dear brother, then, you're a friend. You're hoping that you'll be blessed with all the things you found in love and all that happened. And I pray, Lord Jesus, richly bless you. Well, that's really sweet. Thank you, Lord. Each and every one of you. That's really nice.
Brother Bram, I believe you agree we got a good Sunday school teacher.
You sure have. Now, this is so done up so nice, I hate to undo it. I bet one of the mommies did this one. Is that right?
Don't be so slow.
Huh?
Don't have to be so slow.
Well, I have to. It won't jump out.
No.
Oh, my.
Isn't it
beautiful? Oh. Oh. That's really
cool.
Little gold there. We don't go to wonder which family he belongs to. He puts us in every picture. I'm going to show you this.
Oh,
children, that's the horn of plenty. And I'll take this and hang it in our new home. And I suppose as long as we have a home, we'll have this in memory of this little Sunday school here at Prescott. I give thanks to God. Give thanks unto the Lord for everything. I give thanks unto God for such fine little boys and girls as you all are. Just to think of me in this time. God bless all of you. Thanks a lot, dear. Really do. Inspiration, that is what we want, something like that to happen.
And now, I believe the young girls are going to give us a song or two, and the Brother Bram will take them. This is a song that the young ladies are going to dedicate to you. Mary Frances is our director, singer. But I often feel sorry for her. She never knows what we're going to do until the last minute.
That's much better.
And Jesus was.
before we turned over to Brother Brown.
Oh, how I love him.
Oh,
I adore him. Isn't that how you feel? Isn't
it?
Że teraz, po tym wszystkim, mógłbym głosić przez 4 godziny. Zacząłem już myśleć o tym, że czuję się zmęczony. Nic dziwnego. Wy, dziewczynki, umiecie tak ładnie śpiewać. Małe dziewczynki i mali chłopcy. Słuchacie, jak śpiewają wasze duże siostry i wasze mamy. Wspaniałe śpiewaczki. To jest naprawdę piękne. Kim jest ta mała dziewczynka, która prowadziła tę pieśń? Czy ty nie jesteś tą małą dziewczynką, którą spotkałem naprzeciwko? Pewnie. Masz piękny głos. Wszyscy macie. Wy tylko... Ja myślę, że to był najlepszy śpiew, jakiego ja kiedykolwiek słuchałem. Właśnie tu. Czy wy wszyscy cały czas ćwiczycie? Więc ja wam mówię, Wy jesteście z pewnością pobłogosławieni naprawdę dobrym śpiewem. Ja lubię dobry śpiew. Ja po prostu kocham naprawdę dobry śpiew. Zawsze mawiałem, że kiedy przyjdę do nieba, ja chcę iść tam, gdzie oni śpiewają i słuchać. Nigdy nie mogłem się nasycić śpiewem. Wiecie, śpiewanie dodaje odwagi. Wy o tym wiecie, prawda? Wiecie, co robią żołnierze, kiedy idą do boju? Oni grają muzykę, śpiewają i tak dalej, żeby sobie dodać odwagi. I kiedy my idziemy do boju, śpiewamy. I to dodaje nam odwagi, żeby iść naprzód. Dziękuję wam, mali goście, za ten miły prezent. A to jest pani Branham, Rebeka, Józef, Sara. I my wszyscy bardzo wam dziękujemy. Trudno jest to powiedzieć. Jak to powiedzieć tym małym gościom? Nie, wy zaoszczędzaliście wasze grosze. Ja nie chcę tego przyjąć. Wy wiecie, jak ja się czuję. Ja nie chcę tego wziąć. Lecz ja tutaj zajrzałem, a tam, w tej kartce, był 10-dolarowy banknot. Ja pomyślałem, czy ja to mogę wziąć? Ja pomyślałem, jak ja to mogę zrobić? Lecz ja pamiętam krótką historię, którą chciałbym, żebyście znali. Pewnego dnia była wdowa. Ona miała gromadkę dzieci. Być może jej ojciec tych dzieci zmarł. I ona miała tylko 2 grosze. I pewnego razu ona szła ulicą. I te pieniądze to była dziesięcina, po prostu drobniaki. Takie jak te, które wy wszyscy zaoszczędziliście. I ona wrzuciła to do Bożego skarbca. Jezus tam stał i obserwował ją. I ja się zastanawiałem, co ja bym zrobił, gdybym ja tam stał. Ja bym prawdopodobnie podbiegł tam i powiedział, nie, siostro, nie rób tego. My naprawdę tego nie potrzebujemy. Ty tego potrzebujesz dla tych dzieci, widzicie. Więc ja bym jej nie pozwolił tego zrobić. Lecz Jezus pozwolił, żeby ona to zrobiła, widzicie? On pozwolił, żeby ona to zrobiła. Dlaczego? On wie, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. On wiedział, co on miał dla niej zrobić, widzicie. Więc dziękuję wam, mali goście, z całego serca. Chciałbym podziękować każdemu jednemu z was za ten fajny czas społeczności. Bracie Leo i Jean, to były dla mnie tak naprawdę 3 dni uwielbienia. Nawet tam, w dżungli, kiedy próbuję się rozluźnić i myśleć o polowaniu, tak czy owak patrzę na was i słyszę, jak rozmawiacie. Tego popołudnia miałem przywilej odwiedzić wasze domy. Ja nigdy nie widziałem, nie wszedłem do takiej, nazwę to wioski, gdzie kiedykolwiek widziałem tak wiele czystych, schludnych domów i ludzi oraz tyle respektu dla Chrystusa i Ewangelii. Ja tego nigdy, nigdzie nie widziałem. I wy z pewnością zaczęliście iść właściwą drogą. Po prostu idźcie tak dalej, a Bóg będzie z wami. I ja się zobaczyłem z niektórymi z was. Pewnego dnia spotkałem te siostry. Ja ich nawet nie poznałem, bo wszystko, co mogłem zobaczyć, to mniej więcej ich oczy i nosy, które wystawały spod ich kapturów. Lecz teraz wierzę, że znam was lepiej, dzięki uprzejmości brata Leo i Jean, którzy mnie wozili i odwiedzaliśmy wasze domy. Mogłem podać rękę małym dzieciom, prorokom i prorokiniom nadchodzącego wieku, jeżeli ma jeszcze nadejść jakiś wiek. Wiecie, że Jezus kocha małe dzieci. Wiecie, że On je kocha. I był sobie kiedyś mały chłopiec, który miał na imię Mojżesz. Pomówimy o nim przez chwilę. I on był bardzo fajnym. Wiecie, co z niego zrobiło? Pomogło zrobić z niego fajnego chłopca? On miał dobrą matkę, która go wychowywała. Widzicie, właśnie to. Ona uczyła go o Panu. I wy, mali chłopcy i dziewczynki, macie tego samego rodzaju matki, które was wychowują. Uczą was o Panu. Po prostu słuchajcie się ich. Wiecie, jakie jest pierwsze przykazanie w Biblii? Pierwsze przykazanie z obietnicą? Może wam jest trochę trudno zrozumieć te przykazania. Pierwsze przykazanie to nie mieć innego Boga oprócz Niego. Ale to wielkie przykazanie. I pierwsze przykazanie, które ma w sobie obietnicę, widzicie, jest dla dzieci. Wiedzieliście o tym? Widzicie, on powiedział, dzieci, bądźcie posłuszne swoim rodzicom, co może przedłużyć wasze dni na ziemi, którą wam daje Pan, wasz Bóg. Słuchanie rodziców i robienie tego, co robicie, to może dać wam dłuższe życie na ziemi, którą Pan wam dał, więcej czasu, żeby mu służyć. Mam nadzieję, że dzisiaj patrzę na grupę kaznodziejów, śpiewaków i ewangelistów nadchodzących dni, o ile po tym naszym będzie jakiś dzień. I tutaj jest tylko jedna rzecz. Wy zabijacie miłością. Jem tyle, że więcej nie mogę. I ja nigdy nie byłem tak dobrze traktowany. Gdybym był aniołem, który spadł z nieba, nie mógłbym być milej traktowany. Jedyna rzecz, jaką mogę wam teraz powiedzieć, to dziękuję. A kiedy będziecie na drodze do Tucson, ja mogę nie być w stanie tak miło was traktować, ponieważ ja nie umiem. Ja nie mam takich manier, żeby to robić. Ale ja zrobię to najlepsze, co umiem. Przyjdźcie. Brat i siostra Szanc, ja chciałbym im naprawdę podziękować. I miałem przywilej spotkać waszą ładną, młodą córkę i syna tego popołudnia. I za to, że pozwoliliście nam mieć jego dom tutaj, otwarty dla uwielbienia. W czasach biblijnych takie rzeczy miały miejsce. Wy wiecie, że Ewangelia była... Ja wiem, że to brzmi bardzo skromnie. My byśmy uważali, że nie. Lecz to jest dokładnie tak samo, jak Bóg, dla Boga, jak oni w tamtym dniu. Pamiętajcie, gdyby miało być jeszcze wiele lat, oni spojrzeliby do tyłu i powiedzieli, gdybym ja tylko żył w tych dniach, tam w Prescott, gdybym ja tylko żył. Widzicie? Więc my żyjemy w tym dniu. Widzicie? Potem, kiedy dojdziemy do końca drogi, potem oczekujemy naszej zapłaty w tym wielkim dniu. Teraz otworzymy Boże Słowo i będziemy czytać. Lecz zanim to zrobimy, porozmawiajmy z Nim przez chwilę. Drogi Jezu, ja nie potrafię wyrazić moich uczuć i mojej wdzięczności wobec brata Mercier, brata Goat i wszystkich tych fajnych ludzi oraz ich małych dzieci za to, co oni nam okazali, od kiedy tu jesteśmy. Ta uprzejmość przewyższa wszystko, czego oczekiwaliśmy. I my wiemy, że oni byli kochani i słodcy, ale nie wiedzieliśmy, że zostaniemy potraktowani w taki naprawdę królewski sposób. I Panie, ja modlę się, żeby Twoja obecność zawsze była wśród ludzi w tym obozie. Duch Święty napełni tutaj każde serce i Ty dasz im życie wieczne. I niechbyśmy my, tak jak cieszymy się dzisiaj, niechby to był dla nas niekończący się dzień, w którym spotkamy się w obecności Tego, którego uwielbiamy i kochamy i oddajemy całą chwałę za te rzeczy. Do tego czasu, Panie, zachowaj nas w lojalności wobec Niego i Jego słowa. Modlimy się w imieniu Jezusa. Amen. Więc dzisiaj rano trzymałem was przez taki długi czas, tego popołudnia, będę chciał to zrobić naprawdę krótko i będę mówił w taki sposób, jak dla małych dzieci i starsi też to zrozumieją. Chciałbym tutaj przeczytać pewne miejsce Pisma, które znajduje się w Ewangelii świętego Marka i ja bym chciał przeczytać 17 wiersz z 10 rozdziału świętego Marka, kawałek. I kiedy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, klękając, i zapytał go, mówiąc, dobry nauczycielu, co mam uczynić, by odziedziczyć życie wieczne? A Jezus rzekł do niego, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden, i to jest Bóg. Znasz przykazania, nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa. Nie oszukuj, czci ojca swego i matkę. A on, odpowiadając mu, rzekł do niego, mistrzu, to wszystko robiłem, byłem posłuszny, a raczej przestrzegałem od młodości. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością, na tego młodego faceta, i on mu rzekł, jednego ci brak, idź swoją drogą, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarby w niebie. I przyjdź, weź twój krzyż i naśladuj mnie. A ten na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majątności. Więc dla dzieci, dla dorosłych i wszystkich, ja chciałbym uczynić to małe przesłanie tak na czasie, jak umiem, i tak szybko, jak umiem. I chciałbym wziąć jako tekst, naśladuj mnie. I chciałbym wziąć jako temat, przywództwo. Naśladuj. I ktoś do prowadzenia. Przywództwo. I naśladuj mnie. Młodzi ludzie, ci, pamiętamy, że przy pierwszym kroku, który każdy z nas zrobił, ktoś nas prowadził. Wy, matki, pamiętacie pierwszy krok, który zrobił wasz młody chłopak czy mała dziewczynka, a oni już tego nie pamiętają. Ale przy twoim pierwszym kroku ktoś cię prowadził. Pamiętam, kiedy Billy Paul zrobił swój pierwszy krok. Józef i wszyscy, kiedy oni robili swój pierwszy krok. Zazwyczaj matka prowadzi dziecko przy jego pierwszym kroku, ponieważ ona jest w domu, podczas kiedy ojciec jest w pracy, starając się zarobić na życie. Ale tak jest. One robią swój pierwszy krok i wieczorem, gdy oni przychodzą, ojciec, on zawsze mówi, och, tato, ona powiedziała, Janek i Marysia, ten mały chłopak lub dziewczynka umie chodzić, chodź i zobacz. I tylko jeden krok, być może matka musiała je trzymać. Musiało trzymać się palca matki, ponieważ jest trochę za słabe i za bardzo się obróciło na bok, wiecie, i trochę się przewraca. A więc musiało się trzymać mamy ręki, żeby uczynić swój pierwszy krok. Więc ktoś ci pomógł, kiedy robiłeś twój pierwszy krok. A kiedy będziesz robić swój ostatni krok w życiu, ktoś będzie cię prowadził. Widzicie, tak jest. Chciałbym, żebyście to zapamiętali. Przy twoim pierwszym kroku ktoś cię prowadził i przy ostatnim kroku ktoś będzie cię prowadził. My musimy być prowadzeni. Wiecie, Bóg przyrównał nas do owiec. A czy wiecie, że owca nie umie sama siebie prowadzić? Ona się będzie daleko błąkać i zejdzie z drogi. I ona po prostu nie umie sama siebie prowadzić. I ona musi mieć kogoś, kto by ją prowadził. I czasami pasterz powinien prowadzić owce. Więc to było kiedyś, w dniach Pana Jezusa. On był dobrym pasterzem, który prowadził owce. Lecz dzisiaj, widzicie, żyjemy w innym dniu. Wszystko się zmieniło i wybaczyło. Czy wiecie, kogo człowiek ma dzisiaj do prowadzenia owiec? Kozła. I wiecie, dokąd kozioł je prowadzi? Prosto na rzeź. Te małe owce nie wiedzą, dokąd idą, więc przychodzi do zagrody kozioł, tam w rzeźni, a te owce nie potrafią nic innego, niż naśladować lidera, a on prowadzi je prosto na rzeź, a potem kozioł zeskoczy z tej drogi i owce wchodzą i są zabijane. Widzicie, kozioł, zły przywódca. Lecz Jezus, dobry pasterz, który prowadzi owce, on je prowadzi do życia i trzyma je za ręce. Widzicie, ale ktoś musi owce prowadzić. Najpierw to jest matczyna miłość. Potem jest słowo Ojca. Potem, gdy matka zapewni ci twój pierwszy krok, potem ty patrzysz na Ojca. My wszyscy, ze względu na mądrość, ponieważ On jest głową domu. I On zazwyczaj nie chodzi o to, że On jest mądrzejszy, lecz On po prostu został ustanowiony liderem swojej rodziny. Więc my wykonujemy to, co tata każe nam robić. Kiedy on mówi, więc synu, ja chciałbym, abyś zrobił pewną rzecz. My wtedy go słuchamy, ponieważ to jest mądrość. Ale słuchajcie, widzicie, on dużo się nauczył i my musimy go zapytać, żeby zobaczyć, czego on się nauczył. I wtedy my z tego możemy korzystać, z tego, czego on się nauczył. On nam mówi, więc nie chodź, nie rób tego. Ponieważ ja to zrobiłem, mój ojciec mi powiedział, żebym tego nie robił, ale ja to zrobiłem i przez to mi się stało, coś złego. Więc widzicie, my wszyscy, potem on, tata, mówi nam, jak to robić i co robić dobrze. Po tym, jak mama nas prowadzi, do czasu, aż zdobędziemy trochę mądrości, żeby zrozumieć od taty, potem mamy następnego, mamy kolejnego lidera i to jest nauczyciel, dobra nauczycielka w szkole. Ona was usiłuje uczyć i dać wam wykształcenie, żebyś lepiej sobie w życiu radził, na jakimś miejscu, pozycji, żebyś mógł czytać swoją Biblię, żebyś mógł przeczytać pieśni i będziesz mógł się uczyć o Bogu i czytać samemu, widzisz. I potem, kolejna rzecz, być może będziesz miał biznes i ktoś napisze do ciebie list, mama, tata, ktoś napisze do ciebie list, a ty nie będziesz mógł go przeczytać. Widzisz? Więc wtedy nauczycielka się tobą zajmuje i prowadzi cię do tego, żebyś nauczył się pisać i czytać. I to jest dobrą rzeczą, dobry nauczyciel, żeby cię dobrze nauczyć. Lecz kiedy go opuścisz, ty po tym, jak opuścisz nauczyciela, jednego nauczyciela po drugim, od przedszkolaka, przez pierwszą klasę, aż do szkoły średniej lub do uczelni, potem kiedy opuścisz uczelnię, to nauczyciel przestaje cię prowadzić, widzisz? Więc mama cię uczyła chodzić, widzisz? Tata nauczył cię, jak masz być błyskotliwym i miłym, młodym człowiekiem, i jak zatroszczyć się o siebie, i jak się zachowywać. Nauczyciel dał ci wykształcenie, jak czytać i pisać. Lecz teraz opuszczasz tatę, opuszczasz mamę, i opuszczasz nauczyciela. Teraz, od tej chwili, ktoś musi się tobą zająć. Teraz, kto chcesz, żeby się tobą zajął od tego miejsca? Tak jest. Jezus się tobą zajmie od tego miejsca. Więc to jest bardzo dobra odpowiedź, bardzo fajna. Od tego miejsca Jezus się tobą zajmuje. Teraz widzicie tego małego faceta, o którym mówimy. On jest nazwany bogatym młodym paniczem. Więc ten facet był bardzo dobrze prowadzony. Więc jego matka go nauczyła chodzić. I widzicie, on jeszcze był młodym mężczyzną, być może zaraz po szkole średniej, bardzo popularny młody mężczyzna. I ponieważ był dobrze wyćwiczony, być może właściwie chodził i tak dalej, tak jak go nauczyła matka. I on również był młodym człowiekiem, który odniósł sukces, ponieważ patrzcie, on już był bogaty i on był po prostu młodym człowiekiem, może 18-letnim, prosto ze szkoły średniej i on był bogaty. Więc widzicie, on miał właściwego nauczyciela, który nauczył go właściwie chodzić i on miał właściwego nauczyciela, swojego ojca, że będąc jeszcze młodym człowiekiem, on był bogaty, miał pieniądze. On dla niego zarobił dużo pieniędzy. On mógł być prawdziwym, on był paniczem. Nawet w tym wieku odniósł wielki sukces, widzicie? I teraz on miał jakiegoś nauczyciela, który go uczył. Uczył go dobrych rzeczy, tak jak powinien. On miał wykształcenie. I potem ten młody człowiek miał innego nauczyciela, gdzie to zależy od tego, jak jesteś wychowany. Ale ten młody człowiek miał religijne nauczanie w swoim domu. Więc niektóre dzieci, czy wiecie, że jest wiele małych dzieci, które nie mają w domu żadnego religijnego nauczania? Ich ojciec i matka nie wierzą w Boga. Ich ojciec i matka piją, palą, biją się, uciekają jeden od drugiego po nocach i takie rzeczy. I nie gotują dla swoich małych chłopców i dziewczynek kolacji i takich rzeczy. Czy nie cieszycie się z tego, że wasz ojciec i matka są naprawdę dobrymi chrześcijanami? Więc jak wy będziecie mieć dzieci? Czy chcecie być takimi samymi ojcami i matkami, jak wasz ojciec i matka? Widzicie? Więc to wszystko jest dobre. Więc ten młody mężczyzna to miał. I on miał religijne nauczanie. Widzicie, to było coś o wiele lepszego niż to, co mieli niektórzy z nich, ponieważ oni nie mają religijnego nauczania. Ale ten młody człowiek miał religijne nauczanie. Bo widzicie, bo on powiedział, że on zachowywał przekazania, od kiedy był chłopcem. Więc wy wszyscy również macie dobrych religijnych nauczycieli. Każdy jeden z was. I wy, nastolatki, chłopcy i dziewczynki, wy wszyscy mieliście dobrych nauczycieli, waszych ojców i matki tutaj, w tym obozie. Macie wszystko, czego wy, cały potencjał, o jakim wiesz, że jest możliwy, żebyś się stał naprawdę dobrym mężczyzną czy kobietą, Bożym sługą. Ponieważ pamiętajcie, któregoś dnia umrzecie, albo też będziecie przeniesieni do nieba, a jeżeli umrzecie przed Jego przyjściem, to najpierw będziecie pochwyceni. Wiecie o tym? Czy wiecie, że ci, którzy umarli, jeżeli mama lub tata umrze wcześniej niż ty, a Jezus nie przyjdzie w naszym pokoleniu, czy wiecie, że tata i mama powstaną najpierw w uwielbionym stanie przed wami? Widzicie? Zabrzmi trąba Boża i najpierw powstaną umarli w Chrystusie, a potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, będziemy razem z nimi pochwyceni. Będziemy w ten sposób przemienieni. Musimy pamiętać, to jest ta najważniejsza w życiu rzecz. Czy teraz rozumiecie? To jest ta najważniejsza w życiu rzecz, którą my mamy do zrobienia. To jest przygotować się na spotkanie z Bogiem. Więc sama tylko religia nie będzie działać. Widzicie, ten jeden młody panicz tutaj, on powiedział, dobry mistrzu, więc pamiętajcie, zanim to powiem, on był uczony, jak prawidłowo chodzić. On miał dobre wykształcenie, on był nauczony biznesu i on był bogaty, był paniczem i miał religię. Ale on został skonfrontowany z jeszcze jednym problemem i każdy z nas bywa z tym konfrontowany. Życie wieczne. Religia nie daje nam życia wiecznego. Religia jest przykrywką, ale ona nie daje nam życia wiecznego. A jednak mimo, że on był nauczany przez najlepszych nauczycieli, jacy tam byli, mimo to czegoś mu brakowało. I ten młody człowiek o tym wiedział, ponieważ on powiedział, dobry mistrzu, co mogę zrobić, by odziedziczyć życie wieczne? Więc wy wierzycie, że Jezus jest Bogiem, prawda? Więc on znał myśli tego młodego mężczyzny, więc on powiedział, zachowuj przykazania. On wrócił z powrotem do jego religii, żeby zobaczyć, co on powie na temat swojej religii. Innymi słowy, on teraz mówi, przestrzegaj swojej religii. On powiedział, robiłem to, od kiedy byłem chłopcem. Mali chłopcy, tacy jak wy, moja mama i mój tata, mój kapłan uczył mnie religii, ale ja wiem z tą moją religią, że ja dalej nie mam wiecznego życia. Widzicie? Możesz być dobry, nie kraść, nie palić, nie kłamać, nie okłamywać taty i mamy, nie powiedz tego pierwszego kłamstwa, ponieważ kiedy już powiesz jedno, potem łatwiej powiedzieć drugie, widzisz, ale ty tego nie możesz zrobić. Nie mów tego pierwszego. Czy wiesz, że twoje ciało nie jest przeznaczone do tego, żeby kłamać? Wiesz, oni mają teraz takie urządzenie, to dotyczy twoich nerwów. Oni owiną twój nadgarstek opaską, tutaj, i owiną czymś twoje czoło. I ty wtedy możesz tam powiedzieć, powiedzmy, że powiesz, ja skłamałem odnośnie tej rzeczy, lecz ja to mogę tak łatwo powiedzieć, że oni uwierzą, że ja mówię prawdę. I ty możesz powiedzieć, oni by powiedzieli, czy byłeś na pewnym miejscu, na przykład, czy siedziałeś w przyczepie brata Shantz, podczas gdy brat Branham głosił w niedzielę po południu tego dnia, i ty powiesz, nie, proszę pana, ja tam nie siedziałem, nie, proszę pana. I wiesz, co ten detektor kłamstwa powie? Tak, proszę pana, ty to zrobiłeś, tak, proszę pana, ty to zrobiłeś. Ty powiesz, ja tego nie zrobiłem. On powie, tak, ty to zrobiłeś. Dlaczego? Ponieważ kłamstwo jest taką straszną rzeczą. Ciało nie zostało stworzone do kłamstwa. I to jest taka straszna rzecz, że kiedy kłamiesz, to zaburza równowagę całego twojego systemu nerwowego. Takie zaburzenie spowoduje u ciebie wrzody, rozwój grzybów, to cię zabije. Do tego kłamstwo jest złą rzeczą, ponieważ widzicie, nie powinniście kłamać, kraść, robić czegokolwiek z tych rzeczy. Tak więc ten młody człowiek prawdopodobnie był, on nie kłamał, on nie kradł i był tego świadomy, że zawsze potrzebował życia wiecznego. Więc on powiedział, co mogę zrobić, żeby to mieć? I Jezus teraz tutaj pokazuje, że religia tego nie da. Więc on posłał do niego z powrotem słowo i powiedział, zachowuj przykazania. On rzekł, mistrzu, robiłem to, odkąd byłem małym chłopcem albo maluchem, odkąd byłem takim małym gościem, ja to robiłem. Lecz on wiedział, że nie miał życia wiecznego. Więc on wtedy powiedział, jeżeli chcesz wejść do życia, wiecznego życia, chcesz być doskonały, to idź, sprzedaj co widzicie. Więc to jest w porządku, mieć pieniądze. Widzicie, to jest w porządku, mieć pieniądze, być bogatym. I być paniczem, to jest w porządku. Lecz chodzi o to, jak ty postępujesz po tym, jak nim się staniesz. Widzisz? On powiedział, idź, sprzedaj co masz i daj to ubogim, tym ludziom, którzy nic nie mają. Potem przyjdź i naśladuj mnie i będziesz miał skarby w niebie. Lecz ten młody człowiek miał tyle pieniędzy, że nie wiedział, co z nimi robić. Więc widzicie, on był bardzo popularny, ten młody człowiek był. I on był dobrze przygotowany do życia. W ten sposób wyposażył go jego ojciec, matka, kapłani i oni wszyscy. Lecz mimo to wiedział, że czegoś mu brakowało. Ja teraz mówię do dorosłych. On wiedział, że mu czegoś brakowało. I on nie miał życia wiecznego. On o tym wiedział. Widzicie? Religia nie daje życia wiecznego. Formy, doznania, to, że coś czujesz. Ty możesz się przestraszyć i poczuć coś. Widzisz? Płakanie to jest dobre. Krzyczenie to jest dobre. Ale to dalej nie jest to, widzisz? Ty jesteś skonfrontowany z życiem wiecznym. Ty powiesz, ja byłem po prostu zagorzałym baptystą, albo metodystą, albo prezbiterianinem, albo zielonoświątkowcem. To dalej nie jest kwestia tego. Tak samo było z tym młodym człowiekiem. On nauczany był religii tamtych dni, lecz mimo to on nie posiadał życia wiecznego, więc on chciał wiedzieć, co ma zrobić. On został do tego skutecznie doprowadzony, lecz kiedy on został z tym skonfrontowany, on nie chciał zostać doprowadzony do życia wiecznego lub zostać przyprowadzony. Jego pozostali liderzy mieli na niego taki wpływ, że on nie chciał tego wypuścić. Widzicie? Więc to jest coś takiego jak to, co brat Branham powiada. To do was wchodzi trochę za głęboko, widzicie? Edukacja jest fajna. Powinniście chodzić do szkoły i uczyć się. Widzicie? To jest dobre, ale to was nie zbawi. Mieć dużo pieniędzy, to jest dobre. Możecie wychować dzieci, dać im dobre ubrania i rzeczy. I tak samo tata i mama pracowali na was wszystkich i tak dalej. To jest dobre, ale to dalej was nie zbawi, widzicie? Albo możecie dostać się do laboratorium i uczyć się, w jaki sposób połączyć pewne rzeczy razem, albo rozdzielić atomy, czy cokolwiek oni robią, i wsiąść do jakiejś rakiety i polecieć na Księżyc. Ale to was nie zbawi. Musicie stanąć w obliczu jednej rzeczy, życia wiecznego. I jest tylko jedna osoba, która wam to może dać. Mama ci tego nie może dać. Tata ci tego nie może dać. Twój pastor ci tego nie może dać. Twój lider ci tego nie może dać. Każdy, kto otrzymuje życie wieczne, musi przyjść do Jezusa Chrystusa. On jest tym jedynym, który może ci dać ten dział. Twoja nauczycielka może ci dać wykształcenie. Ona cię może uczyć. Ty musisz się tego uczyć. Twoja matka może cię uczyć chodzić. Musisz się uczyć chodzić. Twój ojciec może nauczyć cię, jak być biznesmenem albo czymś takim. Musisz się tego uczyć. Lecz tylko Jezus może ci dać życie wieczne. Widzisz? Twój kapłan, twój lider i tak dalej może cię uczyć religii. Ty możesz uczyć się tego przesłania, którego my próbujemy nauczać. Lecz to ci dalej nie da życia wiecznego. Ty musisz przyjąć osobę Jezusa Chrystusa. Czy wy to rozumiecie, wszyscy? Ty musisz przyjąć osobę Jezusa Chrystusa, żeby mieć życie wieczne. Ale czasami inni liderzy mają na nas taki duży wpływ, że my nie wiemy, co mamy robić, kiedy przychodzi ten czas. Więc jaka to jest fatalna rzecz, odrzucić przywództwo życia wiecznego. Bo widzicie, to jest życie, które nigdy się nie może skończyć. Więc wykształcenie to jest fajne, to tutaj nam pomoże. Biznes to jest fajne, pieniądze to jest fajne. Być dobrym chłopcem albo dziewczyną to jest fajne. Ale widzicie, kiedy to życie tutaj się skończy, to wszystko, rozumiecie? Czy wy, dorośli, rozumiecie? Widzicie, to wszystko. Lecz my musimy potem przyjąć Jezusa Chrystusa, żeby mieć życie wieczne. Tylko Jezus może cię do tego wprowadzić. I widzicie, mimo, że ten młody człowiek osiągnął wszystkie te rzeczy w szkole dzięki rodzicom i wszystko, on stracił największą rzecz, jaką mógł mieć, przywództwo Ducha Świętego, ponieważ Jezus powiedział, chodź, naśladuj mnie. I wy, dziewczyny, które właśnie opuszczacie szkołę, prawdopodobnie ją kończycie, niektóre z was, całkiem niedługo. I wy, młodzi chłopcy, największe przywództwo, jakie istnieje, to Jezus Chrystus. Ponieważ to jest przywództwo do życia wiecznego. Więc to przywództwo konfrontuje każdą ludzką istotę. Dana im jest możliwość wyboru. I to jest jedna wielka rzecz, którą w życiu mamy. To jest wybór. Któregoś dnia, wiecie, tata i mama, oni wybrali, że będą mieć małego chłopca i dziewczynkę, takich, jakimi wy wszyscy jesteście. Potem ty masz prawo po jakimś czasie, żeby wybrać, czy chcesz się uczyć od tego nauczyciela, czy nie. Nauczyciel może cię uczyć, ale ty możesz być trochę złym chłopcem, po prostu nie uczyć się, trochę niegrzeczną dziewczynką, która wcale nie słucha. Widzisz, ty masz wybór, żeby to zrobić, mimo że jesteś mały. I matka mówi, czy dostałeś 6 w dzienniczku? Nie, poszło mi bardzo słabo. Widzisz, teraz ty możesz... Matka mówi, teraz musisz się uczyć i ty to wtedy musisz robić. Uczyć się dalej, tak jak ci powiedziała mama, tak jak tata ci powiedział. Widzisz, musisz się uczyć, lecz ty masz wybór. Możesz to zrobić albo nie zrobić tego. Możesz powiedzieć, nie chcę. Widzisz, ty masz wybór. Po jakimś czasie... Ty będziesz musiał wybrać, jaką dziewczynę poślubisz lub za jakiego chłopaka wyjdziesz. Wszędzie masz w życiu wybór, a potem ty masz ponownie wybór, czy chcesz żyć po tym życiu, albo po prostu być dobrą, popularną osobą, gwiazdą filmową, albo tancerką, lub kimś innym. I patrzcie na te małe dziewczynki tutaj, z tym pięknym głosem, przed chwilą śpiewały. To dziecko musiało ćwiczyć ten głos i ona by mogła być śpiewaczką operową, albo jakąś śpiewaczką. Słyszę głosy tych małych chłopców. Ci chłopcy, wy byście mogli być jak Elvis Presley, sprzedać swoje pierworództwo. Widzicie, wy tego nie chcecie. Widzicie, to jest talent, który Bóg wam dał. I wy musicie wybrać kto, gdzie użyjecie tego talentu. Dla Boga, albo czy użyjecie go dla diabła. Widzicie? Brat Leo tutaj, wasz brat, widzicie. Więc on miał talent, by przyjść i prowadzić ludzi. Więc co on z tym zrobi? Czy on wejdzie w biznes i stanie się milionerem? Albo czy on powinien przyjść tutaj i zbudować dom, w którym są ludzie, którzy chcą zejść się razem i przyprowadzić was wszystkich, małe dzieci? Widzicie? Musicie wybrać, co zrobicie. Każdy jeden z nas musi dokonać wyboru i my zostaliśmy z tym skonfrontowani, ale my wszyscy jesteśmy skonfrontowani z tą jedną rzeczą. Co my zrobimy z życiem wiecznym? Czy potem będziemy żyć, czy nie? W takim razie musimy przyjść do Jezusa, żeby to dostać. Możliwość wyboru to jest ta jedna rzecz, którą Bóg nam dał. On na nas nic nie wymusza. On nam pozwala dokonać naszego wyboru. Więc ty nie musisz być zmuszany, ale po prostu dokonujesz swojego własnego wyboru. Więc teraz śledźmy to tylko, dorośli i wszyscy teraz, przez kilka minut, i dzieci, wszyscy razem. Śledźmy tego młodego człowieka i wybór, którego on dokonał. I zobaczmy, dokąd go to doprowadziło. Więc te dziewczynki, które mają taki piękny głos, ci mali chłopcy, więc może ty wyjdziesz i ty będziesz miał głos, żeby śpiewać. Teraz pojmij po prostu tę jedną rzecz. Ty mógłbyś, ludzie, mógłbyś to pewnego dnia pojąć. Ja, znacie tego chłopca, który nazywa się Elvis Presley? Słuchaliście moich taśm. Słyszeliście, że ja nie poniżam tego chłopca. Ale ten chłopak miał taką samą okazję, jaką wy wszyscy macie. Widzicie, i co on? On odkrył, że on umie śpiewać. I patrzcie, co on zrobił. Dokładnie to samo, co zrobił Judasz. Judasz Iskariot. On sprzedał Jezusa. Jezus dał temu chłopcu ten dobry głos. I co on robi? Odwraca się i sprzedaje to diabłu. Widzicie? On musi dojść do końca drogi. Widzicie? On nie chciał chodzić z Jezusem. Więc ten młody facet tutaj, ten młody, bogaty panicz, on zrobił tę samą rzecz. Prześledźmy to i zobaczmy, co on zrobił. Bez wątpienia taki wielki człowiek, jakim on był, prawdopodobnie przystojny, młody człowiek, czarne włosy, zaczesane na bok, fajne ubranie. Młode damy myślały, ten chłopak to jest przystojny młody człowiek. Och, pewnie, że tak. Gdyby on do nich kiwnął, one by z nim flirtowały i tak dalej. I on myślał, że on był wielkim gościem, osobą, widzicie. Ponieważ on był przystojny, on był młody, on nie patrzył tam, na koniec drogi, on patrzył po prostu tutaj. Jestem młody, jestem przystojny, jestem bogaty, mogę sobie kupić, co tylko chcę. Ja mogę brać te dziewczyny i chłopie, one wszystkie mnie lubią i one wiedzą, że ja jestem wielkim człowiekiem. I widzicie, on to wszystko miał. On postępował tak, jak jego ojciec go poinstruował i wszystko. I ja jestem bardzo religijny. Ja chodzę do kościoła. I teraz on mógł za tym iść, widzicie. Bardzo popularny, bogaty i sławny. I on, tak samo jak dzisiaj, wy mieliście możliwość, żeby zostać gwiazdą filmową, widzicie, albo czymś takim. Dziś większość małych dzieci, z którymi rozmawiacie, one wiedzą więcej o tych gwiazdach filmowych, niż wiedzą o Jezusie, widzicie? I widzicie, wy, dzieci, uczycie się o Jezusie. Podczas gdy one siadają i jakaś sztuka wychodzi jako film, czy coś innego, one tam znają aktorów i wszystko. Wszystko na ten temat. One to wszystko znają lepiej niż to. Powiedzcie im coś o Biblii. One o Biblii nic nie wiedzą. Widzicie, to jest dokonywanie niewłaściwego wyboru. Więc jacyś śpiewacy sprzedają swój talent, który dostali od Boga za sławę. Potem widzimy go na końcu życia. Pośledźmy go troszeczkę dalej. Czy wiecie, co Biblia mówi o tym młodym człowieku? On zaczął odnosić jeszcze większe sukcesy. Więc czasami sukces nie znaczy, że dokonałeś właściwego wyboru. Wiecie, co on zrobił? On wyszedł i świetnie się bawił, i robił wielkie imprezy, i wydał mnóstwo pieniędzy i wszystko na dziewczyny i na wszystko. A potem on się ożenił i może miał rodzinę. I on tak bardzo prosperował, że musiał budować nowe stodoły i takie rzeczy. I on powiedział, widzicie, ja nie naśladowałem Jezusa i patrzcie, co ja mam, widzicie? Możecie słyszeć ludzi, którzy to mówią. Ja słyszałem, więc patrzcie, on mi pobłogosławił. To tego wcale nie oznacza, widzicie? I po jakimś czasie jego stodoły były takie obładowane, że on nawet powiedział, więc duszo, odpocznij sobie. Ja mam tak dużo pieniędzy i taki wielki sukces. Ja jestem takim wielkim człowiekiem. Ja należę do tych wszystkich klubów i ja mam bogactwa świata w rękach. Posiadam całą masę ziemi i jakieś sumy pieniędzy. I och, ludzie, wszyscy mnie tam lubią. Ja jestem bardzo fajną osobą. Lecz wiecie, Biblia mówi, że tej nocy Bóg do niego powiedział: zażądam twojej duszy. Co się wtedy stało? Więc był tam żebrak, stary biedny chrześcijanin, który tam leżał przy tej bramie. I właśnie kiedy oni, tam w Jerozolimie, oni tam jedli na dachu i okruszyny chleba spadały w ten sposób i kawałki mięsa i tak dalej. Spadały na ziemię, kiedy je opuszczali. I oni ich nie podnosili, bo wszystko w Jerozolimie, w Starym Mieście, to jest... Czy to jest w porządku, żebym powiedział tutaj mały żart? Są mnh. Czy wiecie, co to jest? Muchy na chlebie, muchy na wołowinie, muchy na maśle, mnh. Muchy na wszystkim. One latają po ulicach, są w rynsztokach i wszystko. I przylatują i siadają na tym. Więc ci ludzie tam, oni wchodzą na dach budynku i oni jedzą i wtedy to im spada. I oni to zmiatają. I psy na ulicy zjadają te okruszyny. I on pozwolił temu staremu, biednemu chrześcijaninowi leżeć tam na ulicy i po prostu jeść okruszyny spadające z jego talerza, z jego łóżka lub z jego stołu. I potem, gdy on tam przyszedł po jakimś czasie, on miał rany i nie miał nic do opatrzenia tych ran. On miał na imię Łazarz i psy przychodziły i lizały jego rany, żeby mógł jakoś dojść do zdrowia. Więc wiecie, po jakimś czasie ten bogaty człowiek, on wiedział, że miał pieniądze na wszelkiego rodzaju lekarstwa. Gdyby zachorował, miał wszelkiego rodzaju lekarzy. Lecz wiecie, czasami lekarze nie mogą nam pomóc. Lekarstwa nam nie pomogą. Nic nam nie może pomóc. Jesteśmy zdani na Bożą łaskę. I on doszedł do końca swojej drogi. Lekarze nie mogli mu pomóc. I pielęgniarki nie mogły mu pomóc. Lekarstwa nie mogły mu pomóc. I on zmarł. A kiedy jego dusza opuściła ciało, widzicie, ona opuściła wszystkie jego pieniądze, całe jego wykształcenie, wszystko, co on miał, całą jego popularność. Oni mu urządzili wielki pogrzeb. Być może flagę opuszczono do połowy masztu. I przyszedł burmistrz miasta. I oni, i kaznodzieja przyszedł i powiedział: nasz brat odszedł do chwały. I wszystkie podobne temu rzeczy. Lecz Biblia mówi, że w piekle on podniósł swoje oczy w mękach i spojrzał tam na drugą stronę wielkiej przepaści i zobaczył tego żebraka, który tam leżał przy jego drzwiach, tam w niebie. I zawołał: poślij tutaj Łazarza z odrobiną wody. Te płomienie powodują męki. Odpowiedział: och nie, widzicie, ty w swoim życiu dokonałeś złego wyboru. Widzicie, kiedy doszedł do końca drogi, życie go opuściło. On był prowadzony przez religię, on był prowadzony przez wykształcenie, on był prowadzony przez wpływy swojego sukcesu. Ale widzicie, on nie miał się za co złapać ręką, te rzeczy tam się kończą. Czy rozumiecie, maluchy? Wy, dorośli, rozumiecie. Co ja jestem? Widzicie, on nie miał się czego uchwycić. Jego pieniądze nie mogły go zachować. Jego przyjaciele razem z lekarzami nie mogli go zachować. Lekarstwa nie mogły go zachować. Jego duchowni, jego religia nie mogła go zachować. A więc została mu tylko jedna rzecz do zrobienia. On się nie zgodził przyjąć Jezusa, życie wieczne. Więc co on miał zrobić? Zanurzył się w głąb śmierci, do piekła. Co za fatalny błąd, który popełnił ten młody człowiek, kiedy nie zgodził się iść z Jezusem i być prowadzonym przez Jezusa. On się nie zgodził na to, żeby to zrobić. Tak wielu młodych ludzi popełnia dzisiaj ten błąd. Nie zgadzają się na to, żeby byli prowadzeni przez Pana Jezusa. Teraz widzimy, jaką to jest fatalną rzeczą, żeby odrzucić życie wieczne i prowadzenie Jezusa, przywództwo, bo on powiedział: chodź, naśladuj mnie. Widzicie, co ten przystojny, miły człowiek powiedział tego popołudnia? Gdy wyjdziesz ze szkoły, gdy stamtąd wyjdziesz, potrzebujesz jeszcze jednego lidera, lecz niech to będzie Jezus. A Jezus jest Biblią. Czy wy w to wierzycie? To jest życie Jezusa i Jego przykazania dla nas w postaci litery. Więc my musimy do tego zajrzeć, by to zobaczyć. To jest plan, to jest mapa, którą On nam się kazał kierować, żeby rozpocząć życie wieczne. Więc my widzimy, że ten młody człowiek był zgubiony. Teraz weźmy jeszcze jednego. Chcielibyście, mielibyście czas, żeby wziąć jeszcze jednego młodego zarządcę, który zrobił właściwy ruch? Chcielibyście tego posłuchać? W porządku. Spróbujemy teraz tego. Weźmy teraz jeszcze jednego młodego, bogatego zarządcę, który został skonfrontowany z tą samą rzeczą. Więc widzimy, gdzie ten chłopak poszedł. On żył całkiem dobrym życiem, lecz umarł i był zgubiony w piekle. I teraz tutaj będziemy rozmawiali o jeszcze jednym młodym człowieku, który został skonfrontowany z tą samą rzeczą. On był bogatym człowiekiem, młodym człowiekiem i był zarządcą, lecz on przyjął przywództwo Chrystusa. Tak jak ten mały chłopak przed chwilą nam powiedział, że powinniśmy pozwolić się prowadzić. On to przyjął. To miejsce Pisma odnośnie tego się znajduje, jeżeli chcecie się temu przyjrzeć, po tym jak przez to przejdę, widzicie, to jest w Hebrajczyków 11 rozdział i 23 do 29 wiersza. Pozwólcie, że po prostu to przeczytam. Czy to jest w porządku? Wytrzymacie ze mną chociaż troszeczkę, nieprawdaż? Nie macie nic przeciwko temu, żebym ja to zrobił, prawda? Widzicie? Więc my to po prostu przeczytamy, a potem wy powiecie, słyszałem, jak brat Branham przeczytał to z Biblii, widzicie? I wy wtedy będziecie wiedzieć, że to tam jest. To nie jest coś, co ja powiedziałem, to jest coś, co on powiedział. Więc słuchajcie tutaj, co Biblia tutaj mówi o tym miłym gościu, widzicie? Więc patrzcie, przez wiarę był Mojżesz, gdy się urodził, był ukrywany przez swoich rodziców przez 3 miesiące, ponieważ widzieli, że on był właściwym dzieckiem i nie ulękli się rozkazu królewskiego. Przez wiarę Mojżesz, kiedy on dorósł, nie zgodził się, by nazywano go synem córki Faraona. Słuchajcie, wolał raczej znosić cierpienie razem z Bożym ludem, niż cierpieć przemijające rozkosze grzechu. Uznawszy hańbę Chrystusową, dawno temu, w czasach Mojżesza, to był dalej Chrystus, widzicie? On jest tym jedynym, który ma życie wieczne, widzicie? Uznając hańbę, żeby być nazywanym fanatykiem, świętym pijakiem, czy czymś takim, wiecie, widzicie? Uznawszy hańbę Chrystusową, za większe bogactwo niż skarby Egiptu, ponieważ cenił zapłatę za nagrodę. Teraz wiecie, co to znaczy? To znaczy to, że Mojżesz narodził się jako biedny chłopak, naprawdę biedny. Jego ojciec miał na imię Amram, jego matka miała na imię Jochebed i oni byli naprawdę biedni, lecz oni byli chrześcijanami. Oni ciężko pracowali, oni byli w niewoli. Oni musieli wyrabiać cegły z gliny i takie rzeczy dla starego króla. Wiecie co? Pewnego dnia córka tego króla udała się nad rzekę, gdzie matka Mojżesza, Jochebed, wzięła go i położyła na małą tratwę, tam na tej rzece, w ten sposób. I te stare krokodyle pożerały te małe dzieci i oni je zabijali, wrzucając je do tej rzeki. Lecz ona go tam położyła. A czy wiecie, jak ona trzymała te krokodyle z dala od niego? Ona zrobiła tą małą arkę, włożyła go do niej, ona zrobiła ją ze smoły. Czy wiecie, co to jest? To jest terpentyna. Jakiś stary aligator podpłynął i rzekł, mały, tłusty Hebrajczyk, zjem go. Słyszał, jak on tak płakał. Podpłynął tam. Fuj, co za smród. Widzicie? Widzicie? Ta matka była prowadzona w jakiś sposób ochronić swoje dziecko, więc on się od tego odsunął. On nie chciał mieć z tym nic do czynienia. I potem on spłynął tą rzeką trochę dalej i jego siostrzyczka, która miała na imię Miriam, szła za nim wzdłuż rzeki, patrzyła co i wtedy córka Faraona wyszła i chciała go zabrać, wiecie. I ona go wyciągnęła. Wiesz, że twoja mama myśli, że jesteś najpiękniejszym dzieckiem na świecie. Widzisz, ona powinna tak myśleć. Lecz Biblia mówi, że ten mały chłopiec był naprawdę ładny, naprawdę piękny chłopczyk. I och, on krzyczał i kopał swoimi małymi piętami. Widzicie, on tęsknił za mamą. A więc wiecie, co się stało? Wtedy Bóg włożył do córki Faraona, córki króla, całą miłość, jaką matka by mogła mieć do małego dziecka. Jej serce po prostu za nim przepadało. Ona powiedziała: to jest moje dziecko. Lecz wiecie, ona była młodą kobietą. Widzicie, w tamtych dniach oni nie mieli tych butelek, na których wy, dzieci, byłyście wychowane. Więc oni musieli pójść i poszukać jakiejś matki, która miała dziecko i ma, która by mogła je karmić. Więc Miriam była już tam pod ręką. Ona powiedziała: pójdę i przyprowadzę ci właściwą matkę. Więc idź ją przyprowadzić. Czy wiecie, po kogo Miriam poszła i kogo przyprowadziła? Mojżesza własną matkę. Tak jest. Tak, poszła i przyprowadziła. To była mądrość, nieprawdaż? I tak ona poszła i przyprowadziła Mojżesza własną matkę. I ona powiedziała: wezmę i wychowam dla ciebie tego małego chłopca. Ona powiedziała: wiesz co? Będę ci płacić $300 za tydzień za wychowanie tego dziecka. I ty możesz zostać w pałacu. Widzicie, co czyni Bóg, gdy mu ufacie? Widzicie, kiedy jesteście pewni wiary. To dziecko było prorokiem, widzicie. I ona to wiedziała. Więc udali się do pałacu. I ona wychowywała Mojżesza. I mama, jego własna mama, dostawała $300 tygodniowo, żeby się o wszystko troszczyć. Pomyślcie tylko o tym. I potem wiecie, po jakimś czasie, po tym, jak to w ten sposób trwało przez jakiś krótki czas, Mojżesz podrósł na tyle, żeby pisać i czytać. Ona go nauczyła pisać i czytać. I potem ona się do niego odezwała i powiedziała: Mojżeszu, ty jako dziecko narodziłeś się bez zastrzeżeń. Twój ojciec i ja modliliśmy się. Bóg nam objawił, że ty jesteś prorokiem. I ty będziesz wyzwolicielem ludu w dniach, które mają nadejść. I wiecie, kim on był, kiedy on dorósł? On został zaadoptowany do rodziny królewskiej. Och, ludzie, on nie musiał i on patrzył na swój własny lud i oni nie mieli żadnych ubrań. Oni byli chrześcijanami i oni płakali. I ci starzy nadzorcy bili ich biczami i krew spływała po ich plecach. Jego kuzyni i wujkowie, tata i mama, oni wszyscy bili ich biczami tam, w tych rowach z błotem. I tak było, lecz Mojżesz miał coś na dnie swojego serca. On wiedział, że oni są Bożym obiecanym ludem. On to wiedział. Więc następną rzeczą, którą on miał zrobić, to zostać królem. Miał być królem nad wszystkim, bogatym człowiekiem. Ludzie, wszystkie pieniądze Egiptu. I Egipt w tym czasie miał kontrolę nad światem. Ale patrzcie, Biblia mówi, on uważał hańbę, żeby się taplać w błocie, tak jak tamci na zewnątrz, jako chrześcijanin. Gdy oni się z nich naśmiewali, śmiali się z nich, kopali ich. Jeżeli pyskowali, to zabijali ich. Widzicie? Lecz Mojżesz wybrał, żeby iść z tą grupą, zamiast być nazwanym synem króla. Patrzcie na to, widzicie, ponieważ on widział czas końca. Widzicie tego bogatego młodego człowieka? Ale on widział Jezusa tak, jak my go widzimy w wizji, że to się będzie na końcu czasu opłacać. Więc on przyjął przywództwo Chrystusa i Mojżesz uznał pohańbienie za większe skarby. Wiecie, czasami, kiedy mali chłopcy w szkole, mali chłopcy będą mówili brzydkie słowa i oni chcą, żebyście wy wszyscy tak mówili. Wy, małe dziewczynki będą mówiły brzydkie rzeczy i będą chciały, żebyście wy wszystkie tak mówiły. Wy powiecie: nie, ja jestem chrześcijanką. Oni powiedzą: ach, ty wielki mazgaju. Wiecie, oni tak postępują. Widzisz, powstań i powiedz: cieszę się, że nim jestem. Widzisz? Bo widzisz, Mojżesz właśnie tak postępował. On uznał pohańbienie Chrystusowe za większe skarby niż wszystko w Egipcie. Teraz pośledźmy go, prowadzony przez Chrystusa, i zobaczmy, co on zrobił. Więc widzicie, ten młody człowiek był bogaty, ten pierwszy młody człowiek, ale on nie chciał Chrystusa. On nie chciał być naśladowcą Jezusa. A więc my widzimy, że on był bardzo popularny. Być może stał się gwiazdą filmową, kimś wielkim, w tych wszystkich rzeczach, które on mógł robić i we wszystkim, czego chciał. Lecz gdy on umarł, On nie miał nikogo, kto by go poprowadził, więc jego wykształcenie to było dobre, jego pieniądze to było dobre, lecz kiedy przyszła śmierć, to było wszystko. On tego nie mógł więcej używać. On nie mógł kupić sobie drogi do nieba i on nie mógł za pomocą swojego wykształcenia, on nie mógł pójść do nieba. Widzicie? Lecz teraz ten młody człowiek posiadał te wszystkie rzeczy. On również miał wykształcenie. On był mądry. On poszedł do szkoły ze swoimi... Jego mama uczyła go i on miał dobre wykształcenie. I on był naprawdę mądry. Tak, że mógł nawet uczyć Egipcjan. On uczył swojego nauczyciela. Taki był mądry. Patrzcie, jaki on był mądry. Lecz wiecie co? Mimo tej całej mądrości, mimo wszystkiego, co miał, potencjału, jaki miał, on mimo to powiedział, ja to wszystko porzucę, by naśladować Jezusa. Wiecie, co oni z nim zrobili? Oni go wygonili. On stał się niewolnikiem w tym błocie, jak cała reszta. Ale pewnego dnia, gdy on się stał dorosłym człowiekiem, on pasł owce w głębi pustyni. I co się stało? Czy ktoś może mi powiedzieć, co się stało? Co to było? Tak jest, w krzaku był ogień i to przyciągnęło jego uwagę. On się odwrócił. I wiecie co? Powiedzieliście, ucz dzieci. Teraz dzieci wstaną i będą uczyć mnie. Więc ten mały chłopak tutaj, on trafił dokładnie w cel. Kto jest twoim tatą? Pan Szanc jest twoim tatą. Ten chłopak był nauczany, nieprawdaż? Każdy z tych małych, jasnych oczu patrzy na mnie tak samo. Jeden chce prześcignąć drugiego, widzicie? Więc teraz patrzcie, on to zrobił. I ten krzak go zaciekawił, ten ogień. I on powiedział, zejdę na bok, żeby zobaczyć, co to jest. I Bóg rzekł do Mojżesza, zdejmij buty. Ziemia, na której stoisz, jest święta. Wybrałem cię, żebyś tam poszedł i uwolnił mój lud. Daję ci moc. Możesz uderzyć ziemię plagami, możesz zamienić wodę w krew, możesz sprowadzić pchły i wszy. Nic cię nie skrzywdzi. Ja ciebie wybiorę. Dlaczego? Ponieważ on wybrał Chrystusa. Widzicie? Wy wybraliście Chrystusa i on wybiera was. Widzicie? Więc on powiedział, ty wybrałeś mnie, a ja wybieram ciebie, byś poszedł tam do Egiptu. I patrzcie, co on zrobił. On prowadził 2 miliony ludzi, jego lud, i zaprowadził ich do ziemi obiecanej. I on teraz naśladował. My idziemy za nim przez całą pustynię. I wy, dzieci, słyszeliście, jak brat Leo i brat Jean i wasz tata i mama mówili wam o wszystkim, co miało miejsce na pustyni. Jak on sprowadził z nieba chleb i nakarmił głodnych ludzi. I wszystkie te rzeczy. I teraz widzimy, on teraz jest starym człowiekiem. On jest naprawdę stary. On ma 120 lat. I on jest na pustyni. I nawet ludzie nie traktowali go dobrze. Widzisz, czasami ludzie, którzy nazywają siebie chrześcijanami, nie traktują cię dobrze. Lecz Jezus zawsze traktuje cię dobrze. Widzisz? Widzisz? Więc my teraz widzimy, że ludzie się przeciwko niemu zbuntowali, lecz on i tak z nimi został. I on był liderem, i on z nimi musiał zostać. I aniołowie pańscy z nim rozmawiali. Czy wy byście nie pragnęli, żeby z wami się coś takiego stało? Więc dokonajcie właściwego wyboru. Wybierzcie Jezusa i on to zrobi. Więc potem widzimy dalej, na końcu drogi, on był naprawdę stary. On nie mógł więcej głosić i jego głos stał się słaby. Więc on pobłogosławił Jozuego i wszedł na szczyt góry, by umrzeć. Więc co się stało, gdy on zmarł? Tam. Co się stało? To jest dokładnie prawda. To jest dokładnie prawda. Więc wy powiecie, o co mu chodzi? Więc tylko minutkę. Ten chłopak ma rację. Widzicie, on powstał z martwych. Więc Miriam, wiem, że ty to wiedziałaś. Aha, widzicie? Teraz patrzcie. On wzbudził go z martwych. Dlaczego? Ponieważ 800 lat później on tu był, w Palestynie. Stał jeszcze razem ze swoim liderem, Jezusem. On uważał pohańbienie dla jego imienia za większe skarby niż wszystkie bogactwa Egiptu. On uważał, jego przywódca tam stał. Wiecie, on był nazywany, w Biblii, wiecie, była pewna skała, która szła z Izraelem. I kiedy Mojżesz przygotował się na śmierć, on stanął na tej skale. I tą skałą był Jezus. Czy pamiętacie, jak Jezus mówił w Ewangelii Świętego Jana, 6 rozdział? Więc On powiedział, nasi ojcowie jedli mannę na pustyni. Powiedział, mój ojciec dał wam tę mannę. On powiedział, tak, oni jedli mannę, to prawda. I oni są, każdy jeden, martwi. Ponieważ oni nie chcieli dalej iść, widzicie? Powiedział, oni są, każdy jeden, martwi. Ale powiedział, ja jestem chlebem życia, który stąpił z nieba, od Boga. Nasi ojcowie pili ze skały. Mojżesz uderzył w skałę i przemówił, i wypłynęły wody. On powiedział, jam jest skałą, która z nim była. I patrzcie, gdy Mojżesz zmarł, on stanął na tej skale. Wiecie, co się stało? Biblia mówi, że aniołowie przyszli i zabrali go. Jaka różnica w porównaniu z tym drugim młodym człowiekiem? Tamten młody człowiek, widzicie, kiedy on umarł, nie miał nikogo, kto by go trzymał. Więc on po prostu wpadł w ciemności, do piekła. I on tam teraz jest. Tam. Kiedy Mojżesz wyszedł z życia, kiedy on poszedł, on się uchwycił lidera. Jego mama dobrze go prowadziła. Jego ojciec dobrze go uczył. I wtedy, kiedy on był dorosłym, młodym człowiekiem, on wtedy powiedział, ja widzę życie wieczne, jeżeli pójdę razem z tym biednym, zaniedbanym ludem i będę z nimi chodził, ponieważ oni są Bożym ludem. Ja nie muszę, ja mógłbym być królem, ale ja nie chcę być królem. Ja mogę mieć wszystkie pieniądze, jakie są w Egipcie, ponieważ ja będę posiadaczem tego. Ja tego nie chcę. Ja bym wolał chodzić z Jezusem. I potem, gdy on kroczył przez życie, i potem, gdy on wyszedł z życia, tam był lider, który chwycił go za rękę. Czy wy nie pragniecie tego lidera? Czy my wszyscy nie pragniemy tego lidera, żebyśmy mogli chwycić go za rękę? Setki lat później widziano go z tym wielkim liderem. On prowadził. On dokonał tego wyboru w swojej młodości. I właśnie dlatego Bóg go trzymał. Wiecie co? Ten bogaty człowiek jest w piekle. Ten młody, bogaty człowiek, który odmówił. Widzicie? Teraz pamiętajcie. On miał edukację. On miał religię. On chodził do kościoła. On był dobrym człowiekiem. Lecz on odrzucił Jezusa, widzicie? I ten młody człowiek, on był wykształcony i on miał religię, ale on chciał Jezusa. Patrzcie, Mojżesz byłby o wiele bogatszym człowiekiem niż ten młody facet, ponieważ on po prostu miał trochę pieniędzy, prawdopodobnie farmy i rzeczy tego typu, i może politykę i tak dalej. Lecz Mojżesz miał być królem ziemi i on to wszystko zostawił. I wiecie co, dzieci? Kiedy nie będzie Egiptu, i kiedy nie będzie już skarbów, dalej będzie Mojżesz, bowiem on wybrał właściwą rzecz. Widzicie? On wybrał to właściwe przywództwo. Kiedyś nie będzie już więcej wielkich piramid. Czytaliście o piramidach w Egipcie? Pewnego dnia one będą prochem po bombie atomowej. Wszystkie bogactwa świata ludzie wysadzą w powietrze. Będą krzyczeć i będą mówić, że to niszczy ich ciało. Będą krzyczeć i wyć. Widzicie, to przeminie. Lecz ci, którzy przyjmują Jezusa, żeby ich prowadził, oni nigdy nie umrą. Oni mają życie wieczne, choć w naturalny sposób tutaj umrą. Jezus ich ponownie wskrzesi. Musisz dokonać wyboru. Twój wybór zadecyduje o tym, jakie będzie twoje wieczne przeznaczenie. Pamiętajcie, Jezus prosi każdego jednego z nas, pójdź za mną, jeżeli pragniesz życia. Patrzcie, przywództwo, pójdź za mną, będziesz miał życie wieczne. I ja jestem pewien, nawet odnośnie dorosłych, my też coś z tego weźmiemy. Jeżeli pragniesz życia, musisz to przyjąć. Chcesz religię, to ją przyjmujesz. Jeżeli chcesz to, co masz zrobić, to, co przyjmujesz, to jest to, co dostaniesz. Ale odnośnie mnie i was, i odnośnie tych małych dzieci, pamiętajcie, wy macie zaproszenie. Jezus powiedział, pójdź za mną i miej życie wieczne. To jest to, co my chcemy zrobić, nieprawdaż? Teraz, ilu z was pragnie naprawdę naśladować Jezusa i mówi, więc, kiedy już będę na tyle duży i na tyle dorosły, żeby dokonać swojego wyboru i robić, co mnie nie obchodzi, ile mam pieniędzy, jak biedny jestem, jak wielu ludzi się ze mnie śmieje, czy wszystko inne. Ja chcę iść za Jezusem. Ja chcę dokonać wyboru Mojżesza, nie tego bogatego młodzieńca. Ilu z was chce to zrobić właśnie tutaj? Więc rzeczywiście, chcecie to zrobić? Chciałbym, żebyście ze mną wstali. Chciałbym, żebyś położył lewą rękę na sercu, a prawą trzymaj w górze. Chciałbym, żebyś teraz zamknął oczy i skłonił głowę i tylko powtarzał po mnie te słowa.
Dear Jesus, I pledge my life to you.
Drogi Jezu, powierzam Ci moje życie. Słuchałem tego kazania, gdzie dwóch młodych ludzi dokonało swojego wyboru.
I do not want to go the way of the rich young ruler. But I do want to go the way of Moses.
Ja nie chcę podążać drogą tego młodego, bogatego panicza, lecz ja chcę podążać drogą Mojżesza. Ja jestem jeszcze tylko dzieckiem. Prowadź mnie, drogi Jezu, do życia wiecznego. Amen. Pochylcie teraz wasze głowy. Drogi Jezu, pewnego dnia w Twojej pielgrzymce tu na ziemi przyprowadzili do Ciebie takich małych gości, jak ci, do których ja mówiłem tego popołudnia. A uczniowie powiedzieli, mistrz jest za bardzo zmęczony. On dzisiaj rano głosił. On głosił to, tamto. I on jest za bardzo zmęczony. Nie męczcie go. Lecz Ty, Jezu, powiedziałeś, pozwólcie małym dzieciom przychodzić do mnie, bo takich jest Królestwo Niebieskie. Panie Boże, przyjmij dzisiaj tych młodych chłopców i te dziewczynki tutaj, do tej Szkoły Sprawiedliwości, tutaj, gdzie nasz brat przybył, w odosobnieniu, tutaj, na brzeg pustyni, by wyprowadzić te rodziny, które pragną oddzielić się od rzeczy tego świata, aby być tylko dla Ciebie. I teraz tutaj są ich dzieci, obserwują życie swojego ojca i matki, bo my jesteśmy przykładem we wszystkim, co robimy. O, drogi Boże, Stworzycielu nieba i ziemi, kieruj naszymi nogami, Panie, żebyśmy przed tymi maleństwami nie zrobili nic, co by było kamieniem obrażenia na ich drodze. Ponieważ jest powiedziane, że lepiej, żeby nam powieszono kamień młyński na szyi i wrzucono do morza, niż żebyśmy zgorszyli jednego z tych maleńkich. Ty powiedziałeś, aniołowie ich zawsze spoglądają w oblicze mojego Ojca, który jest w niebie, ten wielki anioł, anioł stróż, nad każdą z tych małych dusz. Podczas gdy one siedzą tego popołudnia z tymi małymi oczyma, szeroko otwartymi, patrząc i odpowiadając na pytania, słuchając opowiadania o małych dzieciach z Biblii, o tym, jak tych dwóch młodych ludzi dokonało swego wyboru i każdy jeden z nich poświęcił Tobie swoje życie. O, Jahwe Boże, prowadź ich, ochraniaj ich. I niechby oni znaleźli tego wielkiego lidera, Jezusa Chrystusa, który ich poprowadzi, kiedy ojciec i matka oraz nauczyciele skończą się nimi zajmować. Niechbyś Ty przyprowadził ich do życia wiecznego, tak jak zrobiłeś to z Mojżeszem, podczas gdy ich pokorna, krótka, dziecięca modlitwa poszła do Ciebie. Ja daję ich Tobie, Panie, jako Twój sługa, jako trofea i klejnoty dla Twojej korony. Używaj ich, Panie, ku Twojej czci na ziemi, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. A Wy, maluchy, koledzy, możecie teraz czujecie się z tym lepiej? Wiecie, że Jezus będzie Was prowadzić i przewodniczyć Wam. Czy Wy w to nie wierzycie? Jezus zrobi z Was mali chłopcy, takich jak Mojżesz i Miriam, prorokinie i proroka. On zrobi z was wielkich ludzi. Więc my, starsi ludzie, którzy go przyjęliśmy, czy my nie pragniemy, żeby on nas również dalej prowadził? Ja chcę, żeby on mnie dalej prowadził, kierował moimi krokami, trzymał mnie za rękę, widzicie? I nawet kiedy ja dojdę do tej rzeki, ja pragnę trzymać go za rękę. My wszyscy tego pragniemy, nieprawdaż? Drogi Jezu, prowadź nas również, Ojcze. Teraz przygotowujemy się do rozstania. Ja muszę wrócić do Tucson. Muszę się przygotować na nadchodzące spotkania. Boże, ja powierzam tę grupę ludzi, brata Leo i brata Jean i wszystkich naśladowców tutaj do Twoich rąk, byś Ty ich błogosławił. i miłował ich, przebaczył wszystkie ich przewinienia, uzdrowił wszystkie ich choroby, trzymał ich zawsze w miłości i społeczności i zachęcał tych, którzy by mieli być zmęczeni. I czasami szatan mógłby przyjść i spowodować ich zniechęcenie, lecz pamiętamy, że ty przechodziłeś tę samą rzecz, zniechęcenie, odrzucony przez ludzi na ziemi, przez lud. I my nieraz jesteśmy odrzuceni przez najbliższych przyjaciół, nawet w związkach. Lecz jest taki jeden, którego wybraliśmy. On nas nigdy nie opuści, ani nie porzuci. Prowadź nas, Panie, do życia wiecznego. Proszę, żebyś Ty sprawił, byśmy mogli zejść się razem jeszcze wiele razy na tej ziemi i mówić o Tobie, rozmawiać o Tobie. A potem, w tym wielkim dniu, kiedy ten świat się skończy i cały czas zniknie w wieczności, niechbyśmy się spotkali w tym wielkim królestwie jako nierozbite rodziny, by od tej pory razem żyć na zawsze. Spraw to, Panie. Do tego czasu niechbyśmy pracowali, trudzili się z całych sił, dopóki słońce dalej świeci, ponieważ prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Niech Bóg błogosławi każdego z Was. Radą swą niech On Was wodzi, swym ramieniem Was ogrodzi. Z Bogiem bądźcie, aż się zejdzie. Aż spotkamy się u Zbawcy stóp, aż się znów, aż się znów. Dziękuję Ci, bracie. Z Bogiem bądźcie, aż się zejdzie.
Niech was wszystkich Bóg błogosławi.